I dzisiaj z nami jest też ksiądz Zbigniew Kucharski, znany z anteny wcześniej jako szef KSM-u w Polsce, dzisiaj jako dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka. Witam serdecznie, księże Zbigniewie.
Cześć Boże, kładam się gorąco radiosłuchaczom, ojcu Grzegorzowi. Z całą przyjemnością i całym sercem jestem z wami cały czas i mam nadzieję, że tak umrę.
O matko. To poważne sprawy. Księże, a może ksiądz pamięta, jak długo ten czas wzrastania już emitujemy, bo ja tak usiłowałem, no tak, chodziłem no z tym, tak. Ale nic nie wychodziłem.
Cała moja pamięć z czasem wzrastania Radia Maryja jest bardzo głęboko specyficzna, ponieważ już kiedy w 93 roku byłem wyświęcony na neopresbitera, to już wtedy Radio Maryja było aktywne. Ja pamiętam taką historię, bardzo krótko ją tylko powiem, żeby nie zanudzać, ale ona do dzisiaj mi tkwi bardzo mocno w głowie. Mianowicie byłem na bardzo takiej dosyć dużej parafii w Zielonej Górze Najświętszego Zbawiciela, gdzie było aż 5 księży wikary, to jak na diecezjalną parafię to nie jest mała, plus ksiądz proboszcz. I było tak, że po prostu ludzie, którzy funkcjonowali w naszej parafii, przy naszej parafii, bardzo głęboko od samego początku żyli Radio Maryja. I była taka sytuacja, że mój kolega, ksiądz Piotr, który też był duszpasterzem akademickim, przy śniadaniu mówi tak, że nie mógł w nocy spać, ponieważ była tak dynamiczna audycja w Radio Maryja, to był rok 93-94, że po prostu do niego telefony cały czas wydzwaniały. I on mówi tak, mówi: słuchajcie, to tak się nie da funkcjonować. Dzwoni do mnie babka i do mnie mówi o 2 w nocy, co ja myślę o tym, co jest teraz mówiono w Radiu Maryja. On mówi: proszę panią, ja śpię, jest 2 w nocy. A ona do niego: co? To ksiądz nie słucha Radio Maryja? I jeszcze go zrugała, że nie słucha Radio Maryja o 2 w nocy. Rewelacja. Ja mam takie wspomnienia. Traktuję to jako głęboko sympatyczne i po prostu zawsze było tak, że od samego początku Radio Maryja bardzo się mocno i dobrze wpisywało, jakby powiedzieć, we wspólnotę Kościoła. I była też taka sytuacja, że później, kiedy ja prowadziłem KSM jeszcze nie krajowy, to biskup Stefan Redmund, który był biskupem pomocniczym w diecezji legnickiej, do mnie zadzwonił, że Radio Maryja gdzieś jakieś audycje młodzieżowe rozwija i tak dalej, i on zaproponował, żebym ja tam z ojcami gdzieś tam się skontaktował i współpracował. I doszło do pierwszej audycji. To były lata 90, nie wiem, 2001, drugi rok może, to przepraszam, teraz już nie chcę tworzyć, ale to tego nie pisałem pamiętnika, niestety, żałuję na dzień dzisiejszy. No i mianowicie wtedy się stało tak, że po tej audycji, no tak się złożyło, że po prostu ojcowie powiedzieli: przyda, no to twórzmy dalej te dobre rzeczy. No i tak poszło, że powstawały kolejne audycje w czasie wzrastania. Najpierw oczywiście było tak, że bardzo różne grupy, różne środowiska, różne wspólnoty, ale później w jakiś sposób się też usystematyzowało to. Czyli stali się ci, którzy, no, wiarus Izraelitus, czyli znaczy ci, którzy się bardzo mocno utożsamiali z ideą radia, a jednocześnie mieli przełożenie na całkiem duże grono środowisk różnorodnych w Polsce. I to chyba trochę do dzisiaj też zostało. I to spowodowało, że później, jak zostałem asystentem generalnym KSM-u, no siłą rzeczy to przeszło. A przestałem być? No siłą rzeczy przeszło na Majkę. No, życzę tylko tego, żeby następne środowiska też chciały korzystać z anteny Radia Maryja, żeby po prostu głosić to, co dobre. No i tyle chyba na ten moment mogę
tak
powiedzieć.
Tak wspomnieniowo. Dzięki, księży. Jeżeli nawet 2001 czy drugi, to już jest prawie 20 lat w takiej historii. Super. Dzisiaj mamy, tutaj mi się świecą, no prawie wszystkie linie zajęte mamy, ale cieszę się tym bardziej, bo wiele młodych osób, wiele głosów i bardzo ciekawych też o jakimś ogrodzie, o jakimś Nazarecie. Księże Zbyszku, co to będzie?
No więc właśnie, proszę ojca, no zbliżamy się do po prostu okresu świętowania Bożego Narodzenia. W teologii patrzymy na to, że przeżywając Boże Narodzenie, też również je utożsamiamy z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. ale nie zmienia to faktu, że to jest ciągle ta dojrzałość na przyjęcie nadchodzącego Chrystusa. Czy to było Betlejem, czy to będzie Paruzja, to jest ciągle nadchodzący Chrystus. I kiedy mówimy mój Nazaret, no to proszę zwrócić uwagę na to i do radiosłuchaczy też zachęcam do tej refleksji, że każdy człowiek w swoim życiu musi mieć Nazaret. To znaczy, że chcemy gdzieś w jakiś sposób mieć to jakby to swoje gniazdko, to swoje miejsce życia rodzinnego. Tam, gdzie z najbliższymi żyjemy, funkcjonujemy, tworzymy wspólnotę życia. I to jest ten mój Nazaret. I ten Nazaret jednocześnie po prostu jest takim ogrodem miłości. No bo przecież proszę zobaczyć taki temat, że Maryja, to już nie będę teraz rozwijał tego tematu za mocno, tylko teraz delikatnie zaakcentuję. Maryja się nie spodziewała dziecka, tak? Ona została zaskoczona, że będzie matką, że będzie poczęcie. Józef został zaskoczony, że będzie zaraz ojcem, że ma się opiekować jakimś dzieckiem. To wszystko było zaskoczeniem. Ale to wszystko się odbywało ciągle w kontekście relacji miłości do Boga, do drugiego człowieka między ludźmi. I to jest właśnie ten Nazaret miłości, gdzie rodzina się rozwija, dojrzewa. Nazaret to jest ten moment, kiedy już święty Józef, Maryja, Pan Jezus, kiedy już wrócili z Egiptu, kiedy osiedli i prowadzili taki normalny, stabilny tryb życia rodziny, jakiego rodzina pragnie, potrzebuje i co jest dla tej rodziny błogosławieństwem. Dlatego mówimy o Nazarecie, czyli też szukamy Nazaretu naszych polskich rodzin. I nie tylko polskich rodzin, po prostu w ogóle rodzin.
Takie gniazdka pewnie sobie wiją nasi goście albo myślą o tym, żeby uwić gniazdko, ogród, który będą pielęgnować wspólnie. Taką namiastkę mieliśmy już w Westerplatte Młodych. Pozdrawiamy też Łukasza, który prowadził z gośćmi naszymi rozmowy. Księże Zbyszku, kogo dzisiaj będziemy słuchali na naszej antenie?
No więc dzisiaj postaraliśmy się o to, że jeżeli takie mamy uniwersalne tematy, to zaprosiliśmy do udziału w audycji osoby, które prezentują rzeczywiście różne środowiska, no ale też i różny wymiar geograficzny. Dlatego zapraszam serdecznie. Adrian, skąd jesteście? Kim jesteście? Przedstawcie się proszę bardzo.
Jesteśmy z Głogowa. Mieszkamy tak naprawdę pod Głogowem, ale nasze serce bije właśnie w centrum naszego pięknego miasta.
No ale powiedz, Adrian, skąd? Dokładnie powiedz.
Z Głogowa, diecezja zielonogórsko-gorzowska, województwo dolnośląskie.
A pod Głogowem to co to tam jest?
Serby.
No właśnie, Serby. Ja jestem redemptorystą i wiadomo, tak. Tam trochę żeśmy byli przez pewien czas. Także, no przepraszam, ale już nie przerywam.
Jestem wraz z moją żoną Pauliną.
Szczęść Boże.
I mamy czteromiesięcznego synka Jasia, który też dzisiaj był w programie Westerplatte Młodych. Teraz słodko śpi. Czekamy również na kolejnego potomka. Ja jestem z zawodu teologiem, uczę religii w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Natomiast moja żona jest nauczycielem wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
Bardzo proszę, mianowicie Ania, Mateusz.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Jesteśmy z pod Warszawy, jak z Chorów. Jesteśmy narzeczeństwem już razem pół roku. Obecnie Ania wciąż studiuje, kończy studia architektury i krajobrazu. Ja natomiast jestem nauczycielem języka angielskiego.
Ale co ciekawe, proszę dodaj, że jesteś absolutnie
prawa. Tak, z wykształcenia jestem prawnikiem.
Jesteś prawnikiem, a uczysz angielskiego.
Dokładnie tak.
Szczęść Boże, to ja mam na imię Ania i obecnie mieszkam w Warszawie, ale pochodzę z Ukrainy i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Paulina, zapraszamy Cię.
Boże, Paulina z Zielonej Góry. Jestem panną, modlę się za przyszłego współmałżonka.
A co chcesz, niby, że modląc się za przyszłego współmałżonka? Że co?
Jeszcze raz proszę o powtórzenie.
No proszę, powiedz mi, a o co ci chodzi, modląc się o przyszłego współmałżonka?
Należy do projektu właśnie.
Czyli, że co, że ma mieć czarne oczy, ma być wysoki, nie wiem, bogaty, nie wiem.
No przede wszystkim, żeby to wnętrze było bogate.
Mhm.
I też, żebyśmy mieli wspólne wartości, wiarę.
A powiedziałeś, że należysz do jakiejś wspólnoty?
Tak, należy do projektu Róża. To polega na tym, że modlimy się codziennie 1/10 różańca w intencji przyszłego współmałżonka i co miesiąc następuje zmiana tajemnicy i tak przez 20 miesięcy. I piękne jest to też w tym projekcie, że każdego 12 dnia miesiąca odprawiane są właśnie msze święte za wszystkich członków.
Ja jeszcze na chwilę wrócę, przepraszam, także do Ani i do Mateusza, bo Ania, ty mianowicie w Polsce studiujesz, prawda? Ale ty z Polski nie pochodzisz.
Tak, tak, dokładnie, bo obecnie studiuję w Warszawie. Ja jestem na ostatnim roku architektury krajobrazu, ale pochodzę z Ukrainy. I właśnie z moim narzeczonym, z Mateuszem, poznaliśmy się tak 1,5 roku temu w Warszawie, dosłownie w studni. To było bardzo ciekawe spotkanie, bo studnia to jest takie dominikańskie duszpasterstwo na Słorzewie. Więc jakoś ten taki wątek też biblijny, poznanie się przy studni, cały czas się przewija. I jesteśmy od lipca tego roku, jesteśmy narzeczeństwem. I obecnie tak się przygotowujemy.
A proszę powiedz, co to znaczy, że jesteś od lipca narzeczeństwem? To znaczy, co to znaczy?
To znaczy, że od lipca podjęliśmy bardzo odpowiedzialną decyzję. Właściwie ja podjąłem, a Ania się na nią zgodziła. I powiedziałem jedno z najpiękniejszych słów, jakie tylko mogłem powiedzieć. Zostań moją żoną. I było tak.
Tak, dokładnie tak było.
No, proszę powiedzcie, jak uważacie, czy takie doświadczenie takiego momentu, że o coś cię proszę, bądź moją żoną, a ta osoba się zgadza, to jest taki duży ładunek emocjonalny, taki spokojny, bo już to uzgodniliśmy wcześniej. Jak to oceniacie?
No, powiem tak, że akurat w moim przypadku ten moment był bardzo oczekiwany, bo prawie że od początku tak czułam w sercu, że Mateusz to jest ta osoba, o którą zawsze prosiłam Boga, a w ostatnim czasie szczególnie świętego Józefa, bo do niego tak bardzo się zaczęłam modlić intensywnie, tak może rok przed naszym spotkaniem. I bardzo prosiłam go o to, żeby znalazł dla mnie akurat takiego męża, który będzie miał serce podobne do jego serca. Czyli takie serce pełne miłości, odpowiedzialności. I ten moment, w którym usłyszałam to zapytanie, czy chciałabym zostać z żoną Mateusza, to już nie miałam żadnych wątpliwości, bo jakoś tak bardzo czekałam tego momentu. Oczywiście, że bardzo się wzruszyłam wtedy i tak poczułam, że to jest moment podjęcia bardzo ważnej decyzji. Decyzji, która wpłynie na całe życie.
Ale wiesz, to niesamowicie takie mocne, że tak powiem, jest to świadectwo, na które nie wiem, czy sama do końca zwróciłaś uwagę, że bardzo jasno powiedziałaś o tym, że nawet kiedy go jeszcze nie znałaś, to się modliłaś o taką osobę.
Tak, tak było, bo tak jak mi się wydaje, że to spotkanie z tą osobą, że to spotkanie z miłością, ono się dokonuje dużo wcześniej, niż tak fizycznie się spotkasz twarzą w twarz, bo to jest też jakiś moment przygotowania, że przygotowujesz swoje serce na to, że w pewnym momencie jak spotkasz tą osobę, to będziesz, właśnie, że będziesz miał miejsce w swoim życiu dla tej osoby. I ja też zawsze prosiłam świętego Józefa o to, żeby mi pomógł w tym momencie, jak tego kogoś spotkam, żeby mi pomógł rozpoznać, że to jest ta osoba. I też bardzo prosiłam Maryję o to, żeby mi tak, żeby udzieliła mi takich łask, które w jakiś sposób też jak gdyby dały mi taką odwagę, żeby tę osobę nie odrzucić, żeby nie zamknąć serca, tylko żeby właśnie tak dać szansę temu czemuś, tej miłości się zarodzić, bo tak jak obserwuję na przykład swoich rówieśników, to wydaje mi się, że dość często oczekujemy na coś, co jest może...
Ale Aniu, przepraszam cię, wiesz co? Tak. Zróbmy tak, bo w naszych dzisiejszych rozważaniach będziemy jeszcze mieli tak dużo wątków i tak dużo myśli i tematów, że z wielką jakby tak przyjemnością posłuchamy tego, co, bo wiemy, jeszcze przed audycją przecież rozmawialiśmy, co nosisz w sercu, co z Mateuszem nosicie w sercu, co chcecie jeszcze powiedzieć, co uważacie za potrzebne i ważne. I to jakby tak zostawmy jeszcze, żeby radio słuchacze mieli szansę usłyszeć jakby w takim jeszcze wydźwięku szerszym, dodatkowym w temacie. I ja teraz bym chciał zaprosić do wypowiedzi Agnieszkę i Adama, którzy po prostu też mają bardzo piękne doświadczenie dojrzewania do małżeństwa, dorastania, prowadzenia małżeństwa. Ba, nawet wcześniej powiedzieli, że jakby bardzo by chcieli mieć bliźniaki, a może nawet, nie wiem, chyba mieli do Pana Boga za słabe prośby, by prosili o pięcioraczki, to by mieli wtedy trójaczki.
Szczęść Boże, Agnieszka i Adam z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja myślę, że Pan Bóg wie co robi i On wie, co na to nas stać i co w stanie jesteśmy unieść. Więc to jakby zostawiam Panu Bogu, ile tych dzieci kiedy mają być. My robimy swoje. My jesteśmy małżeństwem 10 lat. Teraz we wrześniu mieliśmy 10. rocznicę.
Boże drogi, to już 10 lat w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen.
No a babcie by powiedziały, że to dopiero początek.
No tak, oczywiście.
Znamy się 20 parę lat, a razem jesteśmy z 15 lat, więc tak trochę przed nami i za nami już jest. No i tak to wygląda. Ja na co dzień jestem mamą, teraz jestem na zwolnieniu, bo spodziewamy się trzeciego dziecka. Mamy starsze Karolinkę i Stasia, 6 i 8 lat. No i jestem trochę, nawet bardzo.
A czy to jest dobieranie imion dla dzieci, Stasiu i Karolinka, takich świętych dzieci, patronów młodzieży polskiej, to przypadek, świadomy wybór?
Ze Stasiem bardzo dużo dyskutowaliśmy i to było takie świadome i też związane z KSM-em, z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Zawsze ten patron był gdzieś nam bliski i w tamtym czasie bardzo, bardzo bliski. Z Karolinką bardzo się zastanawialiśmy, jakie to ma być imię, ale kiedy dowiedzieliśmy się na USG, że to będzie dziewczynka, to było wspomnienie Karoliny, błogosławionej Karoliny, więc od razu...
W tym dniu się dowiedzieliście?
Dokładnie tak.
Niesamowicie, no, 18 listopada się dowiedzieliście, że to będzie dziewczynka?
Tak, tak, tak.
No mamios, no niemożliwe.
Ja wtedy podjął decyzję, że to ma być Karolina właśnie. Także ja podejrzewam, że z trzecim dzieckiem będzie podobna sytuacja jakaś. To już tam Pan Bóg poprowadzi.
Tak,
no i Adam może coś sobie jeszcze powie.
A to ja dodam, że oboje pochodzimy z Warszawy. Wychowaliśmy się na Ursynowie, więc jesteśmy w sumie starsi jak pierwszym pokoleniem Ursynowa.
Ursynów to taka bardzo znana dzielnica, chyba najbardziej znana dzielnica w Polsce.
I słusznie.
No tak, rzeczywiście Ursynów, tak, tak, tak.
Tak.
Jeszcze kapela z Czereśniakowa, tak, jeszcze to. To.
No tak, ale Ursynów jest za to do dzisiaj i się rozwija, tak jak i my. Co tu możemy powiedzieć? Ja pracuję, prowadzę sklep w jednej z warszawskich galerii, tylko tym się zajmuję. Agnieszka jest wreszcie etatową mamą. I się tak realizujemy w naszym małżeństwie.
Ale tak jak mówisz, Adam, mówiąc o etatowej mamie, to tak jakbyś po prostu, jakby ci było z tym dobrze.
Dużo dyskutowałem z Agnieszką. Zawsze bałem się, że ja sam będę utrzymywał rodzinę. Jak to mężczyzna, po prostu się bałem, czy podołam, ale jak teraz przyszło co do czego, doceniam to, że wracam do domu i dzieci są w domu, jest wszystko poukładane, jest porządek, a ja naprawdę już wracam do domu, gdzie już wszystko jest zrobione. I wcześniej tak nie było i zacząłem teraz to doceniać.
To jest niesamowite, już powoli mówisz tak jak weteran.
Nie, przystosowujemy się. No wcześniej Agnieszka pracowała daleko, więc ja zawoziłem rano dzieci do szkoły, po pracy je odprowadzałem z powrotem do domu, robiłem kolację i dopiero żona wraca, więc wtedy zupełnie tak inaczej odczuwałem ten ciężar dźwigania domu na swoich barkach, a teraz robi to Agnieszka. No i naprawdę zaczęło mi się to podobać.
No, powiem wam tak, moi drodzy. Dosyć tego lajtowego gadania. Trzeba się mianowicie sprężyć teraz duchowo do podjęcia wyzwań. A poprosimy ojca Grzegorza o to, żeby nam zrobił przerywnik muzyczny, po którym przystąpimy do prawdziwego starcia o to, żeby po prostu polska młodzież tworzyła piękne rodziny, piękne małżeństwa i umiała pokonywać wszelkie trudności. Ja więc nabierzcie teraz energii, dosyć tej sielanki, idziemy w bój o dobro polskiej młodzieży i ich przyszłości.
Księże, a Natalia powie coś o sobie?
A Natalia nam zniknęła.
Ksiądz zapomniał chyba.
Nie, z tego nie zapomniałem.
Natalia,
ja
jesteś?
Natalii nie widzę na ekranie i po prostu
ale
Natalia.
Ale jest, nas słyszę także.
Drogi Natalia, nie widzę cię.
Nie wiem dlaczego, ale jestem.
No to, to my wiemy dlaczego jesteś, tylko nie wiemy dlaczego cię nie widzimy. No ale Natalio, ojcu Grzegorzu, bardzo dziękuję za to wspomnienie. Ja się martwiłem, że Natalia...
Bo ja sobie tu odhaczałem, kto już mówił. Odhaczyłem i tutaj Natalii jeszcze nie odhaczyłem, więc...
Bardzo proszę, przepraszam i bardzo dobrze, tak jest. Natalia, prosimy
cię. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja dzisiaj do was nadaję z Tczewa, z Pomorza, z mojej rodzinnej wiadomości, przepraszam, miejscowości. Mój mąż jest w Bristolu. Musiałam po prostu przylecieć teraz na tydzień. Wiecie co, chcę z wami się podzielić, ponieważ ja od kiedy pamiętam, jak byłam młodsza, nosiłam w swoim sercu pragnienie właśnie jakby dzielenia mojego życia z drugą osobą, czyli jakby odkrywałam sobie takie powołanie do małżeństwa i dookoła mnie jakoś widziałam po prostu ludzi, którzy fajnie było właśnie przed tym ślubem, a potem w momencie, kiedy już właśnie zawierali związki, to wraz z upływem lat ten ogień miłości jakby to gasło. I we mnie po prostu jako takiej młodej dziewczynie był taki duże po prostu niezgoda z tym. I ja sobie wtedy poprzysięgłam, że po prostu będę również modlić się właśnie do świętego Józefa o takiego męża Bogiem silnego, który po prostu zechce budować ze mną małżeństwo, tą relację właśnie na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus i że my jakby pokażemy wszystkim, że naprawdę da się. Słuchajcie, ja w ogóle jesteśmy małżeństwem 2 lata, i ja jeszcze na parę dni przed ślubem potrafiłam usłyszeć: korzystaj, bo za chwilę się skończy, wiecie. I ja miałam takie, niemalże krzyczałam do nich, mówię, ale co się skończy? Przecież najpiękniejsza przygoda mojego życia właśnie się rozpoczyna. I ja jakby nie chcę się mądrować, ale my jesteśmy dzisiaj 2 lata jakby po ślubie i naprawdę to nie są moje słowa, ale ludzie, którzy widzą nas na co dzień i mówią, że jakby po prostu przyjemnie na nas się patrzy i naprawdę to nie dzieje się jakby samo. Mamy za sobą naprawdę Mount Everesty przechodzone i pewnie nie jeszcze jeden nas czeka, nie? Ale jakby świadomość, że my po prostu nie jesteśmy sami w stanie zrobić małżeństwa, tylko dostaliśmy w sakramencie od Pana Boga plecak, który jest wypchany naprawdę, ekwipunek z najwyższej półki. Idziemy i czasami naprawdę te drogi nam się gdzieś tam, wiecie, gubią, czy się potykamy, ale zawsze wiemy, do kogo ręce wyciągać. Kamil prowadzi w Bristolu firmę budowlaną, ja jestem pielęgniarką, pracuję w szpitalu, ale zawsze chciałam zrobić dziennikarstwo, więc na Instagramie po prostu mówię głośno o tym, że Pan Bóg jest dobry, a małżeństwo jest boskie. I też również każdego 19 miesiąca modlimy się właśnie o dobrych mężów i żony na live'ie, litanią i też właśnie o takie święte rodziny, nie? Dla nas, na przekroczyć siebie. I to
a proszę
tyle.
Mi powiedz, jak na ciebie mówi małżonek?
On mówi do mnie myszko, właściwie. Tak, mówi do mnie myszko.
A jak używa zdrobniale twojego imienia?
Właściwie on do mnie mówi Natalka. Właściwie cały czas jakby Natalka. Nieliczne osoby, tak. I jedną z nich jest mój mąż.
Czyli proszę zobaczyć, że mamy tą sytuację, że mąż się do ciebie zwraca oczywiście w tak zwany sposób zdrobniony. Myszko, Natalko.
Tak,
czułość i delikatność. Wrócimy tak, do tych tematów. Jest, tak. Proszę ojca. Tak. Dajemy dźwięki.
Dokładnie, obecność sprawdzona, więc możemy coś zagrać z płyty Roberta Chojnackiego z Andrzejem Piasecznym. Pewnie pamiętacie Mój Dobry Duch, taki utwór, myślę, że też koresponduje z tym, o czym mówimy. Dzisiaj przypomnę, Czas Wzrastania organizuje, Czas Wzrastania, tak powiem, ksiądz Zbigniew Kucharski z Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka i Młodzi związani w jakiś sposób i z tą agencją informacyjną i z księdzem Zbyszkiem. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
Thank you.
4 minuty po 22:00, audycja Czas Wzrastania. Oddaję głos księdzu Zbigniewowi, który dzisiaj prowadzi tę audycję.
Moi drodzy, tak jak zawsze w Radiu Maria, płyniemy ku temu, co dobre, ale to, co jest dobre, to nie zawsze idzie tak gładko. Więc dosyć tej sielanki, dosyć tego rozmawiania o tak zwanym tym miodziku małżeńskim i marzeniach zakładania wspaniałej, pięknej rodziny. Powiedzmy też o tym, że to potrzebuje być zbudowane na jakimś fundamencie. Bez fundamentów nie ma nic. A więc fundament budowania małżeństwa, relacji małżeńskich, przyszłej rodziny, w której pojawiają się dzieci, to się nie bierze znikąd. W moim przekonaniu nie ma możliwości takiej, że jeżeli ktoś jest głupi w poniedziałek, to będzie mądry we wtorek. Ja to bardzo często powtarzam. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany do małżeństwa w poniedziałek, to nie będzie przygotowany do małżeństwa we wtorek. Jeżeli ktoś w środę nie jest przygotowany do bycia ojcem, matką, to nie będzie przygotowany w czwartek. Po prostu nie ma opcji, żeby to się w 24 godziny stało. Z tego powodu zapraszam do dyskusji. Jak przygotować się do dojrzałego małżeństwa, dojrzałej rodziny, a w późniejszym kontekście, jak ją po prostu tworzyć, czyli dojrzałą rodzinę, a wcześniej dojrzałe małżeństwo. Moi drodzy, jak uważacie, co powinien umieć, jakie mieć umiejętności, jakie mieć postawy, cechy charakteru? Oczywiście robimy tu pewną teraz mieszankę, bo to nie jest wykład naukowy. Młody człowiek, który chciałby założyć dojrzałe małżeństwo, dojrzałą rodzinę. Co on powinien umieć i co powinien reprezentować według was? Co powinien umieć, co powinien reprezentować? Adrian. Adrian, widzę, że jesteś aktywny i chętnie coś powiesz.
Słychać mnie? Bo nie jestem pewien.
Tak, dobrze cię słyszę.
Tak, dobrze. Super, super. Ja myślę, że dojrzała relacja, czy budowanie dojrzałej relacji wynika, przynajmniej w naszym przypadku, tak myślę, z relacji do Boga. Tutaj ksiądz powiedział o fundamencie, jakim trzeba mieć, żeby zbudować małżeństwo. Moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, wiem, że nas słucha, mówi zawsze, że fundamentem jest Bóg. Zawsze przez te 20 parę lat w moim życiu mi powtarzała, że trzeba budować na skalę. Trzeba budować na skalę. I dzięki Bogu znalazłem żonę, która też chce budować na skalę. I tą skałą jest dla nas Pan Bóg. Więc dla nas jest z jednej strony ważna relacja z Bogiem, bo na tej relacji budujemy swoją relację.
Wiesz co, Adriano, powiem ci taką rzecz. Twoja wypowiedź dla mnie, ona się jakby sprowadza do takiego stwierdzenia, że aby było szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwa rodzina, to dwie osoby w miarę możliwości powinny reprezentować wspólne wartości.
Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż też znam małżeństwa...
Tak odebrałem twoją odpowiedź.
Myślę, że tak, chociaż też znam małżeństwa, które no, poszukują wspólnie, czy jedno ze współmałżonków jest bliżej Boga, drugie troszeczkę dalej i siebie nawzajem wspierają. Natomiast na pewno jest łatwiej, kiedy jest wspólny cel i idziemy w wspólnym kierunku. I myślę, że tutaj właśnie z Pauliną możemy powiedzieć, że my ten wspólny cel mamy.
Dlatego odniosę się do tej twojej wypowiedzi, ponieważ rzeczywiście ja nie jestem tak do końca opierać się na badaniach naukowych, bo no, zawsze są rozbieżności różne i są wyjątki, ale zasadność jest taka, że po prostu wspólne wartości małżonkom pomagają być razem, być mocniejszymi.
Tak, ja się z tym zgadzam i też widzę po naszym związku, że wspólne, nasz wspólny cel, jakim jest osiągnięcie nieba, tak, bo jeden ktoś mądry powiedział, że do nieba chodzi się parami, to jest nam po prostu łatwiej.
Chociaż ja bym chciał zaznaczyć taką też rzecz, że kiedy wspominam o różnych wartościach i wspólnych wartościach, że te różne mogą być rozbieżne, a te wspólne integrują i łączą, to po prostu, że nie chodzi teraz o to, że to jest jakaś recepta na życie, tylko chodzi o to, że wielu młodych ludzi świadomie, w moim doświadczeniu, poszukuje tej tak zwanej drugiej połówki po stronie podobnych wartości. Czyli jak jest dziewczyna wierząca albo chłopak wierzący, to na przykład idzie na pielgrzymkę, ponieważ ma nadzieję, że tam spotka swoją przyszłą żonę. Albo jedzie na jakieś rekolekcje, bo uważa, że tam spotka tą po prostu drugą połówkę. Wspólne wartości. Okej. Ale to jest nie cecha charakteru. Ja bym też chciał powiedzieć o cechach charakteru, bo my możemy mówić o Panu Bogu, że nas stworzył, że jesteśmy wierzącymi, ale to jest jakiś taki dar łaski. Ale jest też coś takiego jak moja osoba, mój charakter. A więc jak ja mogę jako osoba, niezależnie nawet od aspektu wiary, przygotowywać się do stworzenia dojrzałego małżeństwa, dojrzałej rodziny. Uwaga, powiem coś może zaskakującego. Niezależnie od moich przekonań religijnych światopoglądowych. Dlaczego tak mówię? Jan Paweł II, bo mnie to daje, dla mnie to daje odwagę, Jan Paweł II wydał taką encyklikę, adhortację, przepraszam, Pastores Dabowobis, w której pokazywał, że jeżeli chcesz być dobrym chrześcijaninem, to najpierw musisz mieć formację ludzką. Jeżeli chcesz być dobrym księdzem i dobrym duchownym, siostrą zakonną, no to najpierw musisz mieć dobrą formację chrześcijańską. Czyli jest ta układanka, ta drabinka. Dojrzała osoba, dojrzały chrześcijanin i dopiero można mówić o dojrzałej po prostu osobie duchowej. I teraz. Jeżeli mówimy o małżeństwie, jeżeli chcesz być dojrzałym małżonkiem, to najpierw musisz być dojrzałym człowiekiem. No bo jak chcesz założyć dojrzałą rodzinę, dojrzałe małżeństwo, kiedy w pewnych podstawowych pokładach człowieczeństwa, uwaga, niezależnie od światopoglądu, czyli co zbudujemy? Chrześcijańskie i katolickie małżeństwo. Ja chrześcijańskie wolę zastąpić w tym momencie katolickie. Dojrzałe katolickie małżeństwo. I teraz mianowicie to dojrzałe katolickie małżeństwo, ono powinno być zbudowane wcześniej na dojrzałym chrześcijaństwie, a wcześniej na dojrzałej formacji ludzkiej. No bo jak może być dojrzałe małżeństwo katolickie, kiedy mąż bije żonę? A czemu bije żonę? Bo co, jest niedojrzałym katolikiem? Nie. On jest po prostu niedojrzałym w ogóle człowiekiem. Przepraszam za te sformułowanie bije, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi po prostu o to, że ten niedobór, ten deficyt formacji ludzkiej może być w różnej postaci. Nie wierzę w to, że po prostu można tworzyć dojrzałą relację małżeńską bez wcześniejszej, dojrzałej formacji ludzkiej. Proszę, skomentujcie to. Mateusz, proszę.
Się zgadzam z tym, co ksiądz powiedział. Formacja jest podstawą, o której nigdy nie wolno zapominać, niezależnie od tego, gdzie jest ona kształtowana, czy w rodzinie, w szkole, czy może w różnych duszpasterstwach. jak na przykład osobiście wywodzę się z duszpasterstwa akademickiego ASK Solideo w Warszawie i w trakcie właśnie tego czasu bardzo zawsze kładziono nacisk nam, żeby najpierw słuchać, potem trawić tą treść, milcząc, analizując, co kto chce nam przekazać, dlaczego, a potem dopiero mówić. Naprawdę bardzo ułatwia transparentność komunikacji, budowaniu relacji, dzięki czemu potem nie ma jakichś przykrych nieporozumień, niespodzianek, bo wiemy, czego od siebie chcemy, dzięki temu wiemy, co chcemy budować. Więc myślę, że formacja, która mówi, słuchaj, milcz, mów i dąż do dobra oraz bierz odpowiedzialność za swoje życie, za drugą osobę, to jest podstawą.
Aga? Ty byś miała na ten temat dużo do powiedzenia.
To bardzo bliskie jest mi to, co ksiądz mówi, a generalnie jeśli chodzi o... tak, właśnie rozgraniczałabym to tutaj nie mówienie o małżeństwie katolickim czy chrześcijańskim, po prostu małżeństwo, tak, związek dwojga ludzi. No jestem osobą wierzącą, jest to dla mnie ważne, tak, ale znam bardzo dużo par, które funkcjonują nie będąc, no może nie mieli akurat tej możliwości poznania Pana Boga, albo dopiero poznają, nie wiem, to jakby nie ode mnie zależy. Więc jakby tutaj też jakby po moim przykładzie życia naszego rodzinnego z Adamem, czy jakby z rodzinne, naszych rodzin, na pewno jest tak, że tutaj jeśli chodzi o małżeństwo, czy w ogóle związek dwojga ludzi, jakakolwiek by to była relacja, no to w moim odczuciu bez dialogu, bez rozmowy, no to się nie da. Po prostu się nie da, mimo że te rozmowy bywają bardzo trudne, czasem wielogodzinne, ale właśnie one bardzo po prostu dużo dają. Adam, już teraz jak widzę, jak patrzy na mnie, za każdym razem, kiedy mówię mu, Adam, musimy porozmawiać, no to on już po prostu oczami przewraca, bo już, Boże, co ona znowu wymyśliła, nie? No ale później te rozmowy są różne, krótsze, dłuższe, bardziej, mniej treściwe, ale jednak coś wnoszą i po coś one są, tak? I naprawdę nie wyobrażam sobie, żebyśmy funkcjonowali razem bez właśnie tej rozmowy, bo te rozmowy wiele...
Przepraszam, że może było słychać takie trochę moje się uśmiechanie w tym temacie, ale z racji też, że znam aurę waszych osobowości, to po prostu trudno mi było to opanować.
Rozumiem.
Przejmując pałeczkę od mojej żony, to ja muszę wszystkim powiedzieć, słuchaczom tu zebranym, że głównym kowalem naszego małżeństwa jest faktycznie Agnieszka. Jak ja może będę chociaż udawał, że umiem naprawić pralkę czy ekspres, to Agnieszka umie stworzyć i naprawić wszystko, co się dzieje w naszym małżeństwie. Czy mi się to podoba, czy nie, Agnieszka robi to dobrze. I ja wiem, jeśli chodzi o małżeństwo, wspólne relacje, to ona ma tutaj zawsze najwięcej do powiedzenia, bo ja się na tym nie znam. Ona to buduje, a ja się słucham. Ufam, że to dobrze wychodzi. Ludzie z zewnątrz mówią, że to działa, więc to jest takie zaufanie z mojej strony. Gdy ja bym chciał naprawić samochód czy rower, wiem, że Agnieszka powie, zrób to i nie zada mi żadnego pytania, bo się na tym nie zna, a ja to robię. A gdy chodzi o jakieś nasze, nie wiem, ciche dni, albo taki burowaty się staje, Agnieszka mówi, chodź, pogadajmy, co się dzieje. Ja przewracam oczami faktycznie po suficie, bo tego może nie rozumiem, o co chodzi, ale Agnieszka mi to wyjaśnia i na drugi dzień ja widzę, że znów świat ma kolory. I Agnieszka właśnie jest kowalem naszego małżeństwa, budowniczym. To tutaj chciałem jej właśnie gratki oddać. No i jeszcze ksiądz Zbigniew Kucharski. Strasznie mnie ksiądz teraz dowartościował. Miałem 24 lata, jak się z Agnieszką ożeniłem i zdecydowanie bym nie powiedział, że ja byłem wtedy jednak ugruntowany i dorosły do małżeństwa, ale z drugiej strony tak sobie przemyślałem, co ksiądz powiedział, że między nami było coś, czego ja po wielu latach zauważyłem. Mieliśmy wspólną wartość chrześcijańskiego życia i takie wspólne oczekiwania właśnie w tym kierunku. Więc na tym budowaliśmy nasz związek, czego nawet nie byłem świadomy, że ja z Agnieszką nigdy nie miałem jakichkolwiek sprzeczek światopoglądowych czy poznawczych, no omijając to, że znam swoją żonę do 10 roku życia, to naprawdę znamy się jak łyse konie i w sumie nigdy nie rozmawialiśmy z sobą, żeby się poznać, bo się znamy się odkąd człowiek nie pamięta, więc tutaj nasza relacja jest budowana jak na początku moja żona była moją koleżanką, potem przyjaciółką, potem nawet i siostrą, a potem narzeczoną, a teraz żoną, więc przeszliśmy wiele takich etapów, więc tutaj mamy taki grunt wybudowany bardzo porządny, ale właśnie przede wszystkim jest to, że mieliśmy wspólną wiarę katolicką i na tym budowaliśmy.
To jest bardzo takie niesamowite, nie będę tego tutaj rozwijał, bo to nie jest ten moment w naszej audycji, ale znam Was bardzo dobrze rzeczywiście i teraz powiem tylko taką prostą rzecz. To jest niesamowicie niebywałe. Adam, Ty mówisz tak spokojnie, tak logicznie, tak w sposób uporządkowany merytorycznie, cała Twoja wypowiedź jest po prostu świetna. Ale to jest też takie niesamowite, że Ty mówisz to w takim spokojnym, jakby to powiedzieć, ospałym charakterem. Tak sobie po prostu, no dobrze, no jasne, oczywiście. Czyli to by sugerowało, że to jest głęboko w Twoim sercu, jest głęboko w Tobie uporządkowane i że to wszystko, co mówisz, to Ty nie szukasz lajtowości.
No, zdecydowanie nie szukam. Bycie z moją żoną to jest ciężka praca, poświęceń, ale każdego dnia jest tego nagroda. Uśmiech żony, uśmiechnięte dzieci. Cześć kochanie, jak wrócę do domu. To są właśnie takie drobne rzeczy.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To jest super. Ja chciałbym, żeby wielu ludzi potrafiło wyciągnąć z tego, co powiedzieliście, bardzo takie, bym powiedział nawet nie miękkie, ale twarde wnioski, że po prostu trzeba się umieć docenić, że trzeba umieć zobaczyć dobro tego dnia codziennego, tak? Ale to, jakby tak powiedzieć, to my jeszcze dalej idziemy dzisiaj, idziemy jeszcze dalej. Powiedzieliście zrozumienie, spojrzenie, mianowicie uszanowanie drugiej osoby. Tą wartość mieści się do naszej rozmowy. Dobra. Co mianowicie młodzi ludzie jeszcze na dzień dzisiejszy, ważne by było, żeby widzieli, że trzeba reprezentować w relacjach albo, no właśnie, przygotować się do tego, żeby to umieć czynić, jeżeli chcemy kiedyś w przyszłości stworzyć małżeństwo i rodzinę. Co powinno być? Olina.
Może jeszcze się odniosę do tego, co ksiądz mówił wcześniej o człowieczeństwie, bo człowiek właśnie to... duch, psychika i ciało. I te sfery wpływają na siebie wzajemnie i oddziaływują. I myślę, że w przygotowaniu do małżeństwa i rodziny trzeba kształtować każdą z tych sfer i dbać o nią. I myślę, że to przygotowanie do małżeństwa i rodziny to właśnie uczenie się miłości co dnia, wyzbywanie się też egoizmu. Myślę, że to się zawiera w takim stwierdzeniu, że kochać, uczyć się kochać, ale też, żeby być kochanym.
My będziemy też, moi drodzy, za chwilę prosili radiosłuchaczy, żeby się połączyli z nami w audycji, by się też wypowiadali, zadawali pytania, komentowali nasze wypowiedzi. Podamy też za więcej jakiś moment telefony, na które prosimy dzwonić. Proszę więc w miarę możliwości przygotować sobie kartkę i długopis. Ale ja jeszcze w tym międzyczasie wrócę bardzo krótko takim jakby spisem treści bez komentarza dłuższego. Moi drodzy, wymieńmy cechy. Cechy. Jakie uważacie, że powinien mieć dojrzały współmarzony? Czy to kobieta, czy mężczyzna? Jakie powinien mieć cechy, jakie prezentować postawy, żeby one dawały szansę, że nasze małżeństwo i nasza rodzina będzie się dobrze rozwijać? Jakie cechy, jakie postawy powinni reprezentować ludzie, żeby, przepraszam, dawało to szansę na to, że nasze małżeństwo, że nasza rodzina będzie się rozwijać we właściwym kierunku? Jakie? Adrian, proszę cię bardzo. Halo, Adrian?
Halo, halo, Adrian, halo, halo.
Słyszeć. Okej, okay, teraz cię słychać.
Tak, tak, tak. A może ksiądz powtórzyć?
Jakie uważacie cechy i postawy powinny towarzyszyć ludziom, czy być reprezentowane przez nich, że one będą wpływać na budowanie dojrzałego małżeństwa, dojrzałej rodziny? Jakie cechy, jakie postawy? Teraz budujemy taki, jakby powiedzieć, zeszyt zestawu cech, postaw, które wpływają na to, że możemy stworzyć dojrzałą, szczęśliwą rodzinę.
Ja myślę, że jedno, mam, przychodzą mi dwie takie cechy. Pierwsza z tych cech to otwarcie na drugiego człowieka. Jeżeli ja nie będę otwarty na drugiego człowieka, czyli nie będę, tak jak Paulina chyba wspomniała, nie będę się wyzbywał tego swojego egoizmu każdego dnia, to ja nie mam szansy na to, żeby zbudować dojrzałej relacji. Bo związek małżeński polega na tym, że jest nas dwoje, a nie ja sam.
No i a za chwilę jeszcze kilkoro.
Tak, dokładnie. Ksiądz, tak, tylko taka anegdota, ksiądz, który mówił nam kazanie na podczas naszego ślubu, powiedział, że ilu księży jest na mszy ślubnej, tylu powinno być dzieci. U nas było 8 księży, ale świetne,
to trzeba zapisać jako bingo. To jest niesamowite. Czyli teraz jest kwestia, zapraszajmy księży albo unikajmy księży.
Dokładnie, dokładnie. Nie, no, my celujemy w zespół piłkarski, nie? Nie,
tak,
nie. Tak, świadomie. Nie, żartuję. Zobaczymy, co Pan Bóg da. Natomiast teraz oczekujemy drugiego dziecka i na tym się skupiamy. No, ale wrócę do tematu. Drugą cechą, o której myślę, jest tolerancja. Tolerancja wobec drugiego człowieka, to, że ten człowiek jest nieidealny, prawda? Albo że ma wady, ma też, no wiadomo, zalety, natomiast tolerancja, która wypływa, myślę, że z miłości, prawda?
Tak, bardzo Ci dzięki, Adrian, razem ze swoją współmałżonką na ten temat. To jest bardzo dobre. Ja sobie tutaj zanotowałem takie kwestie, że tu jest kwestia, że tworzymy z drugim człowiekiem, dlatego trzeba mieć jakieś takie poczucie ograniczenia swojego egoizmu. To jest kwestia tolerancji. Jasne. Natomiast, wiesz co, Adrian, tak tylko na pewno powiedziałeś to szybko, ale kobiety chyba nie do końca lubią to słowo, że cię toleruje, tylko po prostu lubi, że cię kocham i przyjmuje cię taką, jaką jestem, nie? Ja wiem, o co ci chodziło, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy, to taki skrót myślowy się wkradł, bo to jest taka dzisiaj współczesna jakby taka komunikacja, ale tak, dziękuję ci za to, bardzo fajnie to powiedziałeś. Teraz tak, mianowicie Ania z Mateuszem, powiedzcie, co uważacie, co powinien reprezentować człowiek, który chce tworzyć dojrzałą relację przyszłości małżeńską i rodzinną, kiedy się pojawią dzieci. Co on powinien prezentować? Jakie on powinien mieć cechy i postawy?
rzuca takie hasło, że uczciwość, a temat rozwinie Ania, tak mało się wypowiadała.
No to właśnie mi się wydaje, że przede wszystkim ta walka z egoizmem jest pewnie cały czas się gdzieś toczy. I też taka, wydaje mi się, że taka postawa bardzo ważna w czasie przygotowania jeszcze do zawarcia związku małżeńskiego, to jest to odkrycie w sobie, że jestem też, jestem człowiekiem, jak gdyby, który jest całkowicie uzdolniony przez Pana Boga do bycia szczęśliwym. Bo często się spotykam z taką postawą młodych ludzi, że uważają, że drugi człowiek, którego spotkają w swoim życiu, to całkowicie odmieni ich życie, że jakoś w jakiś sposób ich uszczęśliwi. A dopóki tego drugiego człowieka nie ma, to ja jestem taką osobą nieszczęśliwą, niespełnioną, taką, która może nie do końca jest całościowa. A tak nie jest, bo Pan Bóg, który nas stworzył, nas, każdego z nas bardzo pokochał i wydaje mi się, że to zrozumienie, to odkrycie w sobie tej wartości, tej godności daje taką podstawę do stworzenia potem takiego związku dwojga bardzo szczęśliwych ludzi i z takiego połączenia dwóch szczęść powstaje jedno wielkie szczęście. I potem już podczas może w czasie, kiedy jest przysięgamy sobie przed ołtarzem, to Pan Bóg błogosławi ten związek i właśnie, że tak to jest takie budowanie na tym mocnym fundamencie, którym jest Pan Bóg.
Ja mam takie jakieś przekonanie, Ania i Mateuszu, mam jakieś takie dziwne przekonanie, nie wiem, ono we mnie narasta już od początku programu naszego, że po prostu wy stworzyliście taką jakąś własną sielankę, jakieś takie własne gniazdko, w którym jest tak dobrze wam, do którego doszliście, jesteście w jakimś etapie, można powiedzieć, szczęśliwi, że tylko wam inni mogą zazdrościć. Ale ja chcę pogadać z wami o tym, jak do tego dochodzić.
Na samym początku rzuciłem hasło uczciwość i rozwijając się po prostu należy jasno, transparentnie deklarować, co chcemy, jak chcemy, a jeżeli widzimy przeszkody, jakiej możemy pokonać, nie ominąć.
No ale to
pokonać.
Co? To znaczy, że to jest jakaś gra interesów, co chcemy, co nie chcemy, co się zgadza, nie zgadza, kontrakt jakiś?
Na przykład powiedzmy konflikt. Pojawia się konflikt w naszym życiu, powiedzmy w naszym przypadku to był konflikt firanek. Jestem osobą, która jest najbardziej otwarta na świat. Uważam, że okna służą do tego, żeby na nie patrzeć i nie zasłaniać się przed światem. Ania uważa, że jednak powinniśmy chronić swoją prywatność, bo ktoś może nas podglądać zawsze. Ja nie mam z tym problemów, Ania ma. I konflikt był bardzo duży i naprawdę to chodziło nieraz do kuriozalnej sytuacji, że kto jest w pokoju, to po prostu stawia na swoim. Stwierdziliśmy, że tak być nie może, ponieważ...
No dobra, ale jeszcze raz, żeby było wiadome, na czym ten konflikt polegał?
Ja chciałem mieć otwarte okna, a ja chciałem mieć jak najbardziej zasłonięte.
No...
I konflikt jak najbardziej coraz bardziej narastał, więc po prostu musieliśmy wypracować wspólną politykę, wspólny kompromis, który zadowoli, jak to ksiądz powiedział, obie strony. I właśnie to szczęście, ten kompromis połączony z naszą uczciwością sprawia, że ten kompromis trwa, ponieważ każdy od siebie coś podarował i wiem, że mam możliwość powiedzmy otwierania okien aż do wieczora.
Niesamowite.
Od wieczora to już po prostu czas Ani i wszystko jest zasłonięte, tak więc to jest, o to właśnie chodzi, żeby ustępować i widzieć jak.
To Mateusz, bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź, ponieważ wiesz co, to jest niesamowite. Dlatego, że niekiedy ludzie myślą, że nieporozumienia dotyczą nie wiadomo jak wielkich spraw. Jak po prostu niesamowicie totalnie spraw, nie wiem, światowych, rodzinnych, genealogicznych, a tu nagle się okazuje, że jest dyskusja o otwarciu okna i odsłonięciu wianek.
Dokładnie tak. Diabeł
jest to, to jest bardzo cenne, co mówisz. To jest bardzo cenne. Dlatego, że świat się składa z detali. I trzeba umieć w tych szczegółach też się odnaleźć. I teraz jest kwestia tego typu, że rzeczywiście, ale dotknęłeś jeszcze ważniejsze rzeczy na tle tego szczegółu, mianowicie kompromis. Chciałbym przez chwilę porozmawiać z wami wszystkimi, jak widzicie możliwość podejścia do tematu kompromisu. Czy uważacie, że można tworzyć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę bez zawierania kompromisu? Ala? Co powiesz, Agnieszka? Czy można tworzyć szczęśliwą rodzinę, małżeństwo bez zawierania kompromisów?
No, to jest właśnie trudne dla mnie osobiście. Bo często jest tak, że u nas jakoś się wychodzi na moje. I czasem mam tak, i czasem mam wyrzuty sumienia, że tak jest.
Radio słuchaczy za ten wybuch śmiechu, ale jak ktoś mi mówi, że kompromis jest dla niego trudny, ale jednak wychodzi zawsze na jego, no to naprawdę proszę mi wybaczyć, że mnie to poruszyło.
Znaczy generalnie, nie, no rzeczywiście kompromis na pewno jest ważny, ale u nas niestety często tak jest, że generalnie wychodzi na moje i nie ukrywam, że nieraz czuję się z tym dyskomfortowo. Pod kątem
czy to mówisz, że nawet jak wygrywasz kompromis tak zwany po swojej stronie, to ci czasami jest dyskomfort?
Tak, znaczy może dlatego, że już tyle lat za damem jesteśmy i się zaczynam czasami zastanawiać, czy przez to, że ja stawiam na swoim, to nie znaczy, że robię to jakoś tak na zasadzie, że ma tak być koniec. Po prostu tak wychodzi często. To czasami się zastanawiam, czy też nie robię krzywdy w jakiś sposób Adamowi, tak?
Ale wiecie co, powiem wam coś, powiem szczerze. Ja dawno na antenie żadnego radia i żadnej telewizji nie czułem, nie doświadczałem tak bardzo pięknie, szczerych, dojrzałych wypowiedzi. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Po prostu jestem waszym fanem. I tak, dziękuję za to dobro, które po prostu, o którym świadczycie. Bo to jest, to są świadectwa z najgłębszego serca. Super. I po prostu i dzielcie się tym, bo to naprawdę otwiera oczy, mam takie przekonanie dla wielu innych ludzi.
O, proszę księdza, są też pozytywne strony tego. Agnieszka mi mówiła.
No właśnie.
Agnieszka mówiła mi, że ja z nią już czyściec przerabiam, więc jak wychodzi wszystko na nią, po jej stronie, to przez 5 lat miałem z tym problem, że jak była mowa tylko o remoncie, to przychodzę do domu, a już wszystko było w innych pokojach poprzekładane, to mogłem się zgubić we własnym mieszkaniu. Powiem szczerze tak, to jest takie dla mnie poświęcenie, ale z drugiej strony to jest wielka troska mojej żony, jak powinien wyglądać mir domowy, na którym ja się nie znam. Mieszkam w tym mieszkaniu już od długiego czasu i szczerze mówiąc, nigdy bym nie wpadł na to, że stół może leżeć w innej części pokoju, a moja żona go już zdążyła chyba 4 razy poprzemeblować całe mieszkanie i za każdym razem, mimo że ja się dziwię, po co jest to robione, to za każdym razem mówię, że jest ładnie. Jak Agnieszka co 3 lata twierdzi, że trzeba wymienić jakieś firanki czy zasłony, naprawdę, ja bym z tymi, miałbym je do dzisiaj te same, z którymi ja się urodziłem. Ale moja żona właśnie dba o to, żeby dom nie był nudny, żeby w domu było ciepło i w domu czuć wielkie zainteresowanie mojej żony, która o to dba. To, że ja się na tym nie znam, to mój problem. Ale za każdym razem jest naprawdę fajnie, ładne i jak ja wracam do domu, to ja czuję, że ktoś tutaj jest, o tym myśli i o to wszystko dba.
Kapitalna wypowiedź, powiem szczerze, że mnie samego zamurowało to, ale ja też widziałem, jak Adrian mianowicie odbierał tą waszą wypowiedź i bardzo cię proszę, Adrian, o komentarz. Jak ty widzisz te tematy małżeńskie?
No ja chciałbym, żeby cały czas kompromis był, znaczy wynik kompromisu leżał po mojej stronie, natomiast jest to raczej niemożliwe, bo jesteśmy takimi odmiennymi osobami, że jest to bardzo trudne. Natomiast myślę, że w tej naszej odmienności charakterologicznej jest coś pięknego, uzupełniamy siebie, prawda? I pomimo tego, że czasami mamy odmienne, naprawdę odmienne zdanie, to inaczej. Jak jeszcze byliśmy parą.
Ja mam taką prośbę do ciebie.
Tak?
W jaki sposób zbuduj teraz myśli, które też przedstawisz i powiesz. Ja wrócę do tego, że rozmawiamy z naszymi radiosłuchaczami i zapraszamy ich do tego, żeby też się aktywowali, tak jak ich prosiliśmy, żeby przygotowali kartki i mianowicie długopisy, żeby sobie zapisać numery telefonu, które za chwilę podamy. Ojca Grzegorza poprosimy o przerywnik muzyczny, więc będziemy, Adrianie, kontynuowali z tobą tę wypowiedź. Po przerywniku muzycznym, a po tym przerywniku bezpośrednio też podamy numery naszych telefonów, żeby radio słuchacze mogli z nami porozmawiać. Tak?
Tak, jestem.
Zapraszam serdecznie. Gotowy. Ten mały przerywnik, ojcze Grzegorzu.
Dokładnie, jestem gotowy. 22:40 już, czas nam dzisiaj szybko leci, wyjątkowo szybko, bo też goście, którzy mówią to, co mówią i w taki sposób, w jaki mówią. Bardzo dziękuję za te świadectwa. Przypomnę, rozmawiamy z młodymi ludźmi, małżonkami przygotowującymi się do małżeństwa, myślącymi o małżeństwie. Koordynuje to wszystko ksiądz Zbigniew Kucharski, szef Młodzieżowej Agencji Informacyjnej Majka. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy, do czasu wzrastania.
Z czerwonym sercem wstanę u twoich drzwi i zacznę śpiewać, zanim otworzysz mi. Ty, tylko ty jesteś mi przeznaczona. Ty, tylko ty do końca moich dni. Nadeszła chwila, bym padł do twoich stóp. Jak lodołamacz rozkruszył serca lód. Ty, tylko ty jesteś mi przeznaczona. Ty, tylko ty do końca moich dni. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. Jesteś mi przeznaczona. Ty, tylko ty do końca moich dni. Mój biały konik pod oknem będzie stał, a cygan romans na skrzypcach będzie grał. Ty, tylko ty jesteś mi przeznaczona. Ty, tylko ty do końca moich dni. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. I tak mi mówi moje serce, tak mi mówią sny. Dla ciebie jestem ja, dla mnie ty. Jakby słowa ułożę w cudny rym. Chociaż z polskiego nie zawsze wiodłem prym. Ty, tylko ty jesteś mi przeznaczona. Ty, tylko ty do końca moich dni.
Za kwadrans 23, czas wzrastania, wracamy do naszej rozmowy. Ksiądz Zbigniew Kucharski jest tam jeszcze.
Halo, halo.
Tak,
witamy,
prosimy.
Radiosłuchaczy. Dalej kontynuujemy nasze rozważania. I zapraszamy do dyskusji na temat nasz Nazaret, czyli budujemy pielęgnację obrazu miłości. Każdy pragnie mieć swój Nazaret. Swój Nazaret. Mój Nazaret. Czyli to miejsce wzrastania i rozwoju rodziny i najbliższych. Idziemy w tym kierunku. Tak. Rodzina nie jest prezentem. Małżeństwo i rodzina to jest coś, co się w naszym życiu staje, co się tworzy, co my tworzymy i tworzymy z kimś, bo to jest wspólnota. I do tej wspólnoty trzeba być przygotowanym. Moi drodzy, mówiliśmy tak. Trzeba umieć rezygnować ze swoich egoizmów. Trzeba umieć zawierać kompromisy. Co jest jeszcze ważne, aby stworzyć dojrzałe małżeństwo i dojrzałą rodzinę? Do czego powinniśmy się jeszcze przygotować? Jakie macie doświadczenie? Powiem na proszę.
Potrzebno...
Słuchajcie, masz chyba wyłączony mikrofon, widzę cię, chcesz mówić, zgłaszasz się, chcesz mówić, ale nie słyszę cię.
Myślę, że ważną umiejętnością do małżeństwa i rodziny jest umiejętność przepraszania, przyznania się do popełnionego błędu. Mam właśnie, przypominają mi się słowa papieża Franciszka, który właśnie mówił, że te trzy słowa przepraszam, proszę, dziękuję właśnie tworzą dobrą, zdrową relację właśnie ze współmałżonkiem i w rodzinie. Umiejętność właśnie tych słów wypowiadania.
No a powiedz jeszcze, Paulina, taką rzecz, bo ty należysz do tej wspólnoty, która się modli i stara się jakby tak intencyjnie wyprosić u Pana Boga tą tak zwaną drugą połówkę.
Tak. Mhm.
Czy tak zwana druga połówka, to ona jakby według ciebie to będzie jak? Że co? Według serca? Według przypadku spotkania? Czy jak?
Nie. No męża się wybiera, tak? Najpierw trzeba poznać tą osobę, czyli no, żeby drugą osobę poznać, trzeba ją spotkać, a poznaje się poprzez dialog z drugą osobą, poprzez rozmowę. Bycie szczerym, mówienie wprost o swoich wartościach, oczekiwaniach,
Czyli zobacz, ja odbieram twoją wypowiedź w ten sposób, że tworzenie dojrzałego małżeństwa, dojrzałej rodziny, to i w jaki sposób jednak nie należy pozostawiać dziełu przypadku.
Tak.
Z jednej strony się modlimy, ale tak. Z drugiej strony się spotykamy i poznajemy.
Tak.
Czyli nie ma takiej nonszalancji.
Tak.
Tak? Kulej dusza.
Tak.
I powiedz mi tylko proszę taką jedną rzecz.
Mhm.
Ktoś wymyślił te modlitwy i ktoś wymyślił tą inicjatywę, o której ty mówisz. Jaka intencja tam przypisywała dla nich? Jak myślisz?
Ogólną intencją jest modlitwa za przyszłego współmałżonka, ale to, co mi się bardzo podoba, to to, że ta intencja zawiera również takie prośby. I jedną z nich jest na przykład, aby we wszystkich relacjach, w jakich się znajdujemy, właśnie budować tą miłość. Nie tylko budować miłość właśnie w tej, jako ja, że jestem panną, no to właśnie już tutaj w rodzinie swojej, między rodzicami, między rodzeństwem, między dziadkami, czy z przyjacielami, z przyjaciółkami. Żeby też uczyć się tej miłości już teraz. Kolejną na przykład jest też prośbą w tej intencji jest o wytrwanie w czystej miłości, a także o właściwe rozeznanie tej drugiej połówki, czy ten dany kandydat, którego spotkałam, to jest rzeczywiście ma być moim mężem, któremu chcę ślubować miłość, wierność i uczciwość małżeńską do końca życia.
No,
myślę właśnie, że ta modlitwa różańcowa to łaska od Boga, ponieważ pozwala mi właśnie spojrzeć na różne aspekty.
Cały czas doświadczam tego, że młodzi ludzie potrzebują świadomego przygotowywania się do tego, by kształtować swoją przyszłość. Nawet mam takie powiedzenie, że moje dziś kształtuje moje jutro. I teraz jest tak, zobaczcie, przecież Paulina, tak jak mówisz, modli się o przyszłego, czy jeszcze go nie znasz? Nie znasz go jeszcze.
Nie znam.
Ania i Mateusz już się znają. Aga i mianowicie Adam już się znają. Adrian, Natalia też się już znają, tak? Ale jest sytuacja tego typu, że my ciągle jesteśmy w sytuacji wielu osób, którzy się nie znają. Po prostu się nie znają. No właśnie. Ale dobrze. Pójdziemy w te telefony, które powiedzieliśmy, że będziemy zapisywać. Zaprosiliśmy, żeby inni też się do nas przyłączyli, do komentarzy. Więc podajemy telefony. Uwaga. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 55. Spokojnie, bierzemy sobie długopisy, zapisujemy, zapraszamy do rozmowy, tak jak zapowiadaliśmy. Teraz słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy. Oczywiście wiadomy kierunkowy do Polski plus 48, ale tutaj 56 655 23 33. Również drugi numer 56 655 23 66. sieć w naszej rodzinie 536 600 o i drugi numer w sieci w naszej rodzinie 536 600 200. Zapraszam, przyłączcie się, zapraszamy, podyskutujcie z nami.
Już mamy chętnych, księże Zbyszku.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie z radiosłuchaczem.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Magda, ja tutaj dostałam też telefon, dzwonię z Krakowa, też właśnie dzisiaj rozmawiałam rano z Agnieszką i co mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że w sumie to u błogosławionej Karoliny, mojej patronki, wymodliłam sobie mojego narzeczonego przy takim cudownym projekcie, jakim jest Miasteczko Modlitewne, tam się poznaliśmy. No i dzisiaj wspólnie już odliczamy dni do naszego ślubu. Powoli przygotowujemy się do zawarcia sakramentu małżeństwa. No i co chcę powiedzieć, że to jest taki no, piękny czas, taki bardzo owocny czas, gdzie możemy się poznawać, możemy się dotrzeć, możemy rozpoznawać swoje charaktery. I każdemu to polecam, aby właśnie modlić się do swoich patronów, żeby właśnie nasi patronowie wstawiali się za nami właśnie w tych sytuacjach, kiedy o coś prosimy, bo na pewno mamy u nich wielkie wstawiennictwo.
Ja przepraszam cię, Magda, ale ty nie byłaś burmistrzem Miasteczka Modlitewnego?
Byłam, oczywiście, że tak.
To niesamowite.
No i tak co? Właśnie przy tym projekcie Miasteczko Modlitewne ładnych, no 3 lata temu w sumie tak się poznaliśmy, bo mój obecny narzeczony Adrian, którego też serdecznie pozdrawiam, no właśnie projektował nam plakat. I tak od małego projektu plakatu no zrodziło się coś niesamowitego i coś pięknego.
Czyli po prostu mówisz krótko o tym, że na Miasteczku Modlitewnym poznasz męża.
Przyszłego męża, tak. Tak, dokładnie tak.
Niesamowite, jak Bóg po prostu łączy ludzi na twoich ścieżkach. Czyli jak chcesz znaleźć męża i żony, to idź tam, gdzie on powinien być, bo to jest twoje środowisko. Czyli to jest ciągle nawiązywanie do wartości.
Oczywiście, że tak. Nawiązywanie do wartości i no tak jak mówię, no wstawiennictwo naszych patronów, bo ja tutaj no, obrałam sobie patronkę jako błogosławioną Karolinę i tak naprawdę no cały czas tam do niej się modliliśmy, tak? Modliłam się do niej, żeby mi pomogła znaleźć tego mojego ukochanego męża, mojego ukochanego wybranka. I długo nic nie było, aż w końcu pojawił się projekt Miasteczko Modlitewne, moje działanie przy Miasteczko Modlitewnym. No i Adrian, który jest grafikiem, który zajmuje się, interesuje się grafiką, no i zrobił nam taki plakat i z takiego małego plakatu, z małego dzieła powstało no coś pięknego.
Czyli krótko mówiąc, plakatu powstaje jakby najpierw ortobodniej rodzinka.
Dokładnie tak.
Nie są. Dziękuję ci, Magda, za to świadectwo. Bardzo piękne i bardzo takie dobre. Ale mam do ciebie jeszcze jedno tylko proste pytanie.
Proszę, słucham.
Powiedz mi, oczywiście wiara, misja, Pan Bóg. A co tak jeszcze po ludzku między wami było ważne, żeście się dogadali, że tak powiem?
No między nami to przede wszystkim było ważne to, aby być ze sobą szczerym w tym związku, tak? Żeby nic przed sobą tam gdzieś nie ukrywać, no bo wiadomo, że no każdy ma tam, nie wiem, jakieś swoje, nie wiem, sprawy, tak? O których, nie wiem, czasem trudno jest mówić, ale jednak właśnie ten związek pokazuje, żeby żyć w tej takiej, no rzeczywiście prawdzie, no bo ponieważ...
Czyli, że szczerość i ufność jest ważna w relacji między ludźmi.
Dokładnie tak. I my tutaj się właśnie na tej płaszczyźnie docieramy, dość mocno docieramy, ale co jest ważne, że mimo też tego, jak słuchałam w audycji, mamy różne tam poglądy, tak, mamy różne konflikty, ale właśnie najważniejszym w tym wszystkim jest ta rozmowa, żeby usiąść i żeby właśnie ze sobą szczerze i tak prawdziwie porozmawiać. Bo
czyli
to nam
słuchasz naszej audycji wcześniej, dzisiaj
oczywiście,
też.
Że tak. Oczywiście, że tak.
Jasne. Bardzo ci dziękuję. Super. Za ten twój głos po prostu jest ekstra i powiem ci, że no cóż, no gratulujemy i życzymy powodzenia.
A dziękuję bardzo. To ja pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki za innych, którzy przygotowują.
Zapraszamy Adriana do zabrania głosu. Adrian, proszę bardzo. Wjeżdżamy na autostradę komunikacji.
Cześć Magda, z tej strony Adrian.
Cześć.
Ja chciałbym nawiązać do tego spotkania, o którym ty mówiłeś, że spotkałeś swojego narzeczonego, nomen omen też Adriana, którego serdecznie pozdrawiam. Ja swoją żonę poznałem na rekolekcjach dla gimnazjalistów, dokładnie dla osób, które przygotowywały się do bierzmowania. Trafiłem tam przez przypadek. Jeden z animatorów zachorował, ja wskoczyłem na jego miejsce i w ten oto sposób poznałem Paulinę. I zabrał mnie tam ksiądz, który właśnie później na tym kazaniu na naszym ślubie powiedział o tych 8 księżach i nawiązał do tej liczby dzieci, który jest naszym przyjacielem, serdecznie go pozdrawiamy, diecezjalny duszpasterz młodzieży w naszej diecezji. I właśnie to jest piękne, że Pan Bóg właśnie przez takie coś, prawda? Ja w ogóle mi się tam nie chciało jechać. Pociągi mi się spóźniały, nie? Myślałem, że nie dojadę i bym się cieszył, jakby nie dojechał, bo mi się tam nie chciało tak naprawdę jechać. Ale pomimo właśnie tych moich mojego lenistwa, myślę, że to bardziej wychodziło z lenistwa niż z tego, że ja tam nie chcę być, to jednak Pan Bóg postawił i tam Paulinę, i tą młodzież, z którymi razem przeżywaliśmy te rekolekcje. No i jak widać, wyszedł cud naszej relacji.
No to chwała Panu.
Jeszcze chciałbym powiedzieć o tych konfliktach, o konsensusach, o tym, jak my się porozumiewamy. Na początku naszej znajomości przybraliśmy taką zasadę w naszej relacji, że nie ma dnia, kiedy idziemy spać obrażeni na siebie, czyli tak zwane ciche dni. Chcemy, żeby wieczorem, to prawda nie zawsze się udaje, ale zasady
to nie możliwe.
A jednak. zasady staramy się tego pilnować, żeby wieczorem do momentu zaśnięcia wyjaśnić sobie sprawy, które nas podzieliły w ciągu dnia.
Jest to
Ale
bardzo
Wam dziękuję za to świadectwo i Magda, wiesz co, to jak chcesz poznać swojego przyszłego męża. No tak na to wskazuje, że tak będzie. No oczywiście, wszyscy mają prawo, żeby było inaczej. Ale jak rozumiem, tak to wszystko biegnie i to jest też ważne. Uwaga, to jest ważne.
Oczywiście,
dopóki
że tak.
nie będziecie pewni, nie podejmujcie decyzji.
No już jesteśmy
dopóki
pewni, decyzję mamy.
Dopóki nie będziecie pewni w swoim sercu, nie podejmujcie decyzji. Jak Magda mówi, że są pewni, to chwała Panu. Tak, oczywiście. Natomiast przestrzegajmy też młodych ludzi przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Bo to nie jest tylko kwestia, że jestem zauroczony. Tu jest też kwestia perspektywy na dłuższe lata. No ale dobrze, idziemy dalej.
Pozdrawiam serdecznie z Bogiem.
Proszę? Halo, Magda.
Magda nas pozdrowiła.
Magda odpłynęła, powiedziała z Bogiem, tak. Okej. Okay. Ona jest niesamowicie dynamiczna. Ja po prostu doświadczyłem, kiedy ona została burmistrzem miasteczka modlitewnego w sanktuarium w Zabawie i była tak dynamiczna, że normalnie chłopaków dyscyplinowała. Chodzili przy niej na baczność. No i być może dlatego rzeczywiście, no jakby to powiedzieć, nie ma kłopotu ze znalezieniem męża.
Tak, księży Zbyszku, jest kolejny telefon, także
bardzo prosimy, radiosłuchacze, tak, proszę.
Cześć, już mnie słuchać?
Prosimy.
Szczęść Boże, słuchać mnie?
Tak, bardzo dobrze.
Cześć, Karolina z Białegostoku, dzwonię. No niestety nie zdążyłam od początku przesłuchać audycji, bo akurat oglądałam z telewizji Trwam początek. czasu wzrastania i chciałam powiedzieć w sumie parę rzeczy, zapisałam sobie notatki, bo ogólnie bardzo lubię temat jakby relacji małżeńskiej. Ja już jestem szczęśliwą mężatką od ponad 2 lat i pomyślałam sobie, że jeśli chodzi o te podejmowanie decyzji, to są 2 problemy z tym. Mianowicie, że wiadomo, że trzeba bardzo, bardzo precyzyjnie do tego podejść. Ja miałam takie 3 kryteria, które były dla mnie bardzo ważne i w momencie, kiedy poznałam swojego męża, to byłam taka trochę najeżona przez inne relacje i powiedziałam sobie Panu Bogu, że dobra, to ja teraz nie będę się czaić, nie będę, no nie wiem, w żaden sposób niczego ukrywać, tylko będę taka bez pardonu i po prostu ty musisz kogoś tutaj takiego postawić, kto to przytrzyma, nie? I w sumie... Jak poznaliśmy się z mężem, to bardzo szybko, no to nasza relacja, widać było, że się sobie podobamy. No i kiedy pierwszy raz mnie pocałował, to mieliśmy bardzo długą rozmowę o tym, że ja mam tutaj bardzo ważne sprawy, moja relacja, ja nie chcę się bawić w jakieś chodzenie donikąd, nie zależy mi na po prostu takim bezcelowym spotykaniu się, tylko jeśli dla niego są ważne takie rzeczy, no, które dla mnie są absolutnie najważniejsze, czyli jakby wiara, Pan Bóg, podejście do życia, ten jakby wspólny punkt, wspólny cel w życiu, no to możemy coś dalej robić, ale jeśli on inaczej czuje, no to nie ma sensu tracić czasu jego i mojego. I bardzo się bałam w tym momencie, ale no, mam wrażenie, że jakby to dzięki Panu Bogu miałam tą odwagę to powiedzieć i mój mąż bardzo się ucieszył z tego. I też dzięki temu mam wrażenie, nasza relacja mogła jakby na takim jakimś fundamencie się budować. I to, co bym poleciła osobom, które albo poznają nową osobę, albo już kogoś poznały, to, że bardzo ważne jest właśnie, jakie wartości ma ta osoba i też bardzo ważna kwestia, czy się sobie podobamy fizycznie i jakby tak intelektualnie, bo to wbrew pozorom jest bardzo istotne i ludzie potem, to może być bardzo duży problem, nawet jeśli wiara jest zachowana, to ludzie mogą się właśnie rozjeżdżać w swoim życiu i to jest bardzo smutne zjawisko. To sobie myślałam. Jeszcze myślałam o takiej kwestii, co teraz jest na czasie, jeśli chodzi o te stanowiska w sprawie aborcji, te marsze. Ja sobie pomyślałam, że ludzie są teraz bardzo nastawieni na to, żeby było łatwo i przyjemnie. Generalnie jeśli relacja nie jest dla nas już satysfakcjonująca, no bo są jakieś problemy, są jakieś trudności postawione, to ludzie się wycofują i też myślę, że dlatego jest problem z rozpadaniem się relacji, bo ludzie wchodzą w nie z założeniem, że musi być fajnie. Jakby odrzucają tą część życia, która jest związana z cierpieniem, z tym, że, no nie wiem, ktoś będzie chory, że może być jakaś tragedia. Jakby ludzie się strasznie tego boją, jakby to była taka... No wiadomo, że to są smutne i trudne tematy, ale wydaje mi się, że jeśli nie pogodzimy się z tym, że to jest część naszego życia, no to nie będziemy mogli w pełni z niego czerpać. I myślę, że to jest właśnie...
Bardzo dziękujemy za ten głos. Ja też powiem taką rzecz, że rzeczywiście Białystok to jest piękne miasto i nie chodzi mi o architekturę, tylko duchowo. Ksiądz Sopoćko, tam bardzo dużo po prostu takich pięknych wartości w środowisku archidiecezji białostockiej miało po prostu też miejsce. I z tym jest wielkie mnóstwo ludzi związanych. Ale przerzućmy się na drugi koniec świata w tym wypadku. Natalia, jesteś tam z nami? Halo, Natalia, jesteś z nami?
Powinna być, ale nie wiem, czy słyszę.
No, jest tam nam... Halo, no jest. Tak. Halo, Natalia, jesteś?
Słychać mnie?
No tak, słuchajcie bardzo dobrze. Prosimy Cię, zabierz głos i odnieś się do tego, o czym mówimy.
Mi chodzi po głowie taka myśl właśnie, chciałabym się odnieść do poprzedniej właśnie osoby, która dzwoniła do nas, że powiem właśnie za Albertem Chmielewskim, który mówi, że my mamy być dobrzy dla siebie, dla drugiego człowieka, jak taki chleb, który leży na stole, nie? I odnośnie tego choćby tam kładzenia się spać bez... właśnie, żeby się pogodzić i tak dalej, to ja bym chciała ze swojej strony powiedzieć, wiecie, ile razy jakby mój mąż na przykład chodzi głodny, nie? Bo zamiast leżeć na stole jakby tego chleba, to on musi zbierać po prostu takie nędzne okruchy spod stołu i też vice versa, bo to się też dzieje jakby w drugą stronę. I ja czasami odnoszę takie jakby wrażenie, w sensie, tak na przykład, to jest w ogóle bardzo piękne i naprawdę niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tych rodzinach, w których na przykład faktycznie, nie wiem, no nie chodzimy spać pokłóceni czy coś. Ale wiecie, trochę jakby działając w internecie też widzę, jak po prostu jak też odbieram inne osoby, że też warto jest poruszać właśnie to, co było teraz też poprzednia słuchaczka mówiła, żeby nie unikać właśnie tych trudnych takich rzeczy. Bo czasami na przykład jak ktoś nas ogląda, słucha, to może mieć wrażenie, matko, jacy my jesteśmy beznadziejni, bo u nas jest tyle nędzy, u nas po prostu my, nie wiem, zdarza się, słuchajcie, mi i Kamilowi, ja jestem taka uparta, zdarza się naprawdę chodzić spać pokłóconym, mimo że mamy, dzwonią nam w głowie te słowa papieża Franciszka, żeby te talerze po prostu walały się, ale że my nie mamy chodzić pokłóceni spać. Ja chcę tylko powiedzieć, żeby się jakby nie załamywać. Naprawdę ja jestem głodna, słuchajcie, w dzisiejszym świecie właśnie takiego świadectwa, kiedy jakby jest źle, ale jakby żeby też nie stawiać za tym kropki, tylko mówić o tej nadziei w postaci Chrystusa. I słuchajcie, na przykład u nas to jest tak, że jak leżą już właśnie te okruchy, to my nie możemy zapomnieć jako ludzie wiary, że jakby wypiekać, my mamy piekarza, który jakby jest w stanie, ma taką moc sprawczą, żeby na tym stole znowu pojawił się chleb, żebyśmy my nie chodzili głodni właśnie tej miłości. I na przykład, słuchajcie, u nas to jest tak, że jakby sakramenty, nie? Bo o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Naprawdę obok tego wszystkiego, co gadamy, spowiedź święta, gdzieś tam regularna komunia, to nas przyprowadza z powrotem do siebie i my wtedy jakby razem możemy być bliżej tego Pana Boga. To właściwie tyle ode mnie.
No ja przepraszam bardzo, ale taka jest dynamika po prostu wypowiedzi. Ja powiem krótko, żeby radiosłuchacze też to wiedzieli. Mianowicie, że my cały czas na nasze urządzenia elektroniczne odbieramy jakby odgłosy, sygnały, kto chce zabrać głos, kto jakie po prostu przesyła na myśli. To nie jest tylko Facebook, to nie jest tylko SMS. Ja powiem krótko, że mianowicie już mamy nasze wpisy na Facebooku od reakcje, którzy podjęli się po prostu tego, że są aktywni w kontekście naszej rozmowy. To Dorota Mójko, Ewa Hańce, Agata Mieczkowska, Edyta Wirtek, Piotr Karpeta. Mamy całą listę. Owszem, oczywiście nie zdążymy tego wszystkiego przeczytać, ani się do tego odnieść, ale dziękujemy za te wszystkie głosy i reakcje. Natomiast mówię krótko, nawet muzyka. Proszę ojca, ja nawet nie wiem, mamy puszczać muzykę czy nie?
Nie, mamy, to telefon mamy jeszcze, także...
Bardzo proszę.
Także muzyka będzie po północy, dobra. Prosimy, halo?
Szczęść Boże, Marcin z Krakowa z tej strony. Ja chciałem też zabrać głos w dyskusji o przygotowaniu się do małżeństwa i o samym małżeństwie. My z żoną Magdą jesteśmy tak zwanym KSM-owskim małżeństwem. Poznaliśmy się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Jesteśmy od 10 lat małżeństwa, mamy 4 córki. I tutaj ksiądz Zbigniew mówił, nawiązywał do kwestii przygotowania się do tych cech charakteru i chciałbym właśnie tutaj uzupełnić, bo myślę, że to jest ważne właśnie jak, kim się powinno być, jakie cechy powinno się mieć, czy budować w sobie takie postawy, żeby się dobrze przygotować do małżeństwa. Kiedyś słyszałem takie mądre słowa, że wiele rzeczy można głupich w życiu zrobić, natomiast najgorzej jest się głupio ożenić. bo to naprawdę jest trudno odkręcić. I tutaj w tym kontekście, żeby zbudować dobrą relację małżeńską, która właśnie przetrwa długo, no to myślę, że trzeba też z sobą coś reprezentować. I jeśli też widzimy, że czegoś nam brakuje, to mamy czas właśnie w narzeczeństwie po to, żeby to uzupełnić. Ja mogę powiedzieć tutaj o naszej historii krótko, bo nas połączyła oczywiście wspólnota, stowarzyszenie. Natomiast no, my sobie od razu nie wpadliśmy w oko, tylko poznaliśmy się po prostu przy codziennej pracy. Też na spotkaniach z młodzieżą, które prowadzimy, czy z narzeczonymi, bo jesteśmy doradcami życia rodzinnego, to moja żona często właśnie powtarza, że żeby się poznawać właśnie nie w takich magicznych miejscach, kiedy jesteśmy obsługiwani, kiedy ktoś za nas wykonuje jakieś rzeczy, czy kiedy nie jesteśmy poddawani jakimś trudnościom, czy też próbom po prostu, żeby takich miejsc raczej unikać, tylko żeby się poznawać w takich codziennych sytuacjach, żeby widzieć, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie wartości nami kierują, nie tylko religijne, ale też takie, bym powiedział, ogólnoludzkie, to znaczy jak reagujemy na odmienne zdanie drugiego człowieka, czy jesteśmy empatyczni, czy chcemy wysłuchać drugiej osoby, czy się zacietrzewiamy od razu, czy można z nami porozmawiać, czy dążymy do prawdy, czy jesteśmy słowni, czy jesteśmy wytrwali, czy jesteśmy też pracowici i zdolni do poświęceń. To są wszystko takie cechy, które później małżeństwo i takie codzienne sprawy bardzo weryfikują. A myślę, że teraz młodzież, no, jest taka tendencja, żeby iść na skróty, żeby właśnie tutaj, jak rozmówcy podkreślali, żeby mieć jakby wszystko gotowe i żeby jakby mieć podporządkowane życie dla siebie. Raczej mieć taki produkt gotowy. Natomiast właśnie taka kwestia poświęcania się w sytuacjach oczywiście prostych, jak tam było przytoczonych kwestiach firanek, ale też mamy znajomych, którym się rodzą dzieci niepełnosprawne.
No, ten moment firanek widzę, zapadł głowę niektórym. No tak, tak, tak.
Dokładnie, więc
przepraszam cię, Marcinie, mów dalej.
Jasne. No więc kwestia takiego przygotowania się, takiej formacji po prostu ludzkiej. Można by kolokwialnie powiedzieć takiego bycia ogarniętym. Ja też może takie krótkie wtrącenie, ja akurat jestem jedynakiem. Natomiast kiedy podjęliśmy z Magdą decyzję o tym, że chcemy być razem, a później poprosiłem ją o rękę, to postanowiłem się po prostu wyprowadzić właśnie po to, żeby po prostu nauczyć się życia. Bo mimo, że byłem takim dosyć aktywnym człowiekiem, dużo po Polsce jeździłem i starałem się jakoś być samodzielny, no to jednak kwestia radzenia sobie, nie wiem, z bardzo prozaicznymi rzeczami, nie wiem, zaopatrzenia lodówki, oprania się tak zwanego, no, była dla mnie ważna, żeby się w tych rzeczach też sprawdzić, więc na rok właśnie przed ślubem się wyprowadziłem i po prostu no to był taki dla mnie męski czas próby właśnie, żeby w takich rzeczach się sprawdzić, no bo później nie chciałbym być na głowie po prostu mojej żony, tylko zaprosić ją do chociaż trochę uporządkowanego życia. I też jak sobie właśnie ostatnio rozmawialiśmy z Madzią o tym, że przecież 10 lat temu to jak my byliśmy. Teraz nie wiem, naczytaliśmy się książek, przeczytaliśmy, właśnie przeżyliśmy też swoje, mamy znajomych, widzimy jak to już jest być mężem i żoną. Natomiast wtedy przecież byliśmy tacy nieopierzeni, jak to się mówi. Ale z drugiej strony myślę, że właśnie te cechy, takie dążenie do rozwiązywania problemów, taka chęć nieustannego rozwoju, wiara w Boga i to wszystko, co z tego wynika, no to jest takim kręgosłupem, który od początku jest i na którym naprawdę dobrze nam się buduje małżeństwo.
Ale wiesz co, Marcinie, bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź, natomiast bardzo powiem Ci, poruszyła mnie kwestia i to nie dlatego, że to jest jakieś, nie wiem, jakby to powiedzieć, Ja umiem tego zinterpretować. Też jestem prostym, zwykłym księdzem, zwykłym, prostym człowiekiem. Nie umiem tego zinterpretować. Ale wiesz, co mnie poruszyło? To, co powiedziałeś, że postanowiłeś w jakiś sposób taki przygotować się, nawet tym zwykłym opraniem, takim ludzkim, odpowiedzialnym podejściem do podstawowych obowiązków. To jest bardzo ciekawe, wiesz? U wielu młodych ludzi ja nie spotykam tego typu refleksji. Jak to skomentujesz?
Znaczy, myślę, że to jest taka, bym powiedział, ogólna tendencja, która już jakby pokolenia się bardzo szybko zmieniają, więc to było ponad 10 lat temu, ale teraz też zobacz, młodzi później opuszczają swoich rodziców, później się wyprowadzają i podejmują też później decyzje ważne, takie na całe życie. Ja sobie przypominam, jak dziadkowie opowiadali, że oni w wieku 20 lat to już właściwie dzieci się rodziły, nie, mój tata czy moja mama, wtedy się rodzili właśnie, kiedy dziadkowie mieli po 20 lat. A teraz zaczynamy studia w tym wieku właściwie i nikt nie myśli de facto o małżeństwie, czy prawie nikt.
Ja też tak mam troszeczkę taką delikatną, wiesz, wątpliwość polegającą na tym, że możemy tuż pasesję młodzieży, wychowywanie młodzieży, możemy jakby iść tak lajtowo, czyli tworzyć to, co się młodzieży podoba, ale niekoniecznie to coś tworzy podstawy dla ich dobrego, dojrzałego, przyszłego kształtowania małżeństwa i rodziny. I stworzymy jakiś taki erzac po prostu. Stworzymy jakieś takie, nawet nie wiem, czy młodzież rozumie erzac, co to znaczy, ale stworzymy takie po prostu enigmatyczne jakby otoczki, że wszystko niby jest dobrze. Ale Marcinie, bardzo Ci dziękuję, bo to, co powiedziałeś, było naprawdę dobre, cenne i to stwierdzenie i pokazanie takiej pragmatyczności Twojego męskiego przygotowywania się również od strony organizacyjnej jest świetne. I powiem Ci, ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby młody mężczyzna mówił o takich tematach.
Dziękuję bardzo, chociaż tutaj nie jestem wyjątkiem, bo akurat
w moim środowisku znam
parę osób, które właśnie chłopaków, którzy po prostu podejmując decyzję o małżeństwie, spotykając tą kobietę, naprawdę stawali się lwami i nawet mając trudną sytuację rodzinną, powiedziałbym czasem beznadziejną, to znajdowali sposoby, żeby po prostu zawalczyć o siebie.
Marcinie, ja mówię o prozaicznych rzeczach. Ja teraz nie mówię o coś zawalczyć, tylko że włączał walkę, że starał się być organizacyjnie uporządkowany, że chciał udowodnić przyszłej swojej żonie, że jest odpowiedzialny i po prostu, że umie zadbać o to, co jest porządkiem dnia codziennego. To jest świetne.
Dokładnie tak.
To jest świetne. Powiedziałeś świetne rzeczy i mówię Ci szczerze, cały szacunek do Ciebie. Ja nie znam, do mnie jeszcze nigdy młody człowiek nigdy nie przedstawił takiego pomysłu, że tak mężczyzna powinien się przygotowywać do życia. Jesteś pierwszym młodym człowiekiem, a już mam 27 lat kapłaństwa i nigdy młody mężczyzna mi nie powiedział, że tak widzi przygotowanie siebie do małżeństwa. Nigdy, mówię Ci, nigdy. Dla mnie to jest genialne. Proste.
Dziękuję bardzo.
Bardzo Ci dziękuję. Marcinie, super, Twoja wypowiedź. Bardzo Ci dziękuję. I powiem też taką rzecz jeszcze radiosłuchaczom, że po prostu naprawdę to jest takie niesamowite, kiedy proste sprawy nagle się stają sprawami oczywistymi dla wielu, mimo że wcześniej wielu na to nie zwracało uwagi. Wydaje mi się, że chyba trzeba na ten moment też mieć taką refleksję. Nie lekceważmy tego, co jest proste, ważne, ale buduje piękno naszego funkcjonowania. Halo? Mianowicie Adrian?
Tak, słucham.
No, proszę cię o komentarz.
Ja myślę, że przygotowanie do małżeństwa, czy właśnie w taki sposób, jak Marcin powiedział, czy w sposób troszeczkę inny, myślę, że każdy po swojemu podchodzi do tego tematu. Jedni bardziej przykładają do tego, się przykładają do tego po prostu, a inni troszeczkę mniej. Ja uważam, że ja miałem kilka lat, naprawdę kilka lat rozważań nad swoim życiem. Może to tak troszeczkę filozoficznie brzmi, tajemniczo. Szukałem swojej drogi w życiu i kiedyś jak byłem, miałem tam 20-21 lat, zastanawiałem się, kim ja chcę być. Znaczy, nie w sensie, jakie jest moje powołanie, tylko jakie chciałbym mieć cechy, jaki jest mój ideał mężczyzny. I myślę, i tak się zastanawiałem, że moim ideałem mężczyzny jest człowiek, który kocha drugiego człowieka i jest za niego odpowiedzialny. I to obojętnie, czy miałbym być księdzem, czy teraz będąc mężem. Myślę, że tutaj te cechy są i w jednym i drugim powołaniu takie same. Więc ja przygotowywałem się do swojej roli, którą teraz pełnię i męża, a przede wszystkim ojca, na sposób taki właśnie myślowy, że jeżeli mogę tak się wyrazić. Dużo myślałem, dużo się modliłem i też cały czas staram się pracować. Oczywiście to jest taki obraz idealny mój, co wiadomo, jak to w życiu, co lepsze i gorsze dni. Natomiast myślę, że w naszym życiu, każdego z nas, ważny jest cel, postawić sobie jasne cele, do których chcemy po prostu dążyć i je realizować. Czy to w życiu właśnie zawodowym, czy prywatnym, w związku, w małżeństwie, w rodzinie, tak? A przede wszystkim myślę, że w dojrzewaniu siebie samego. Ja też odkąd poznałem Paulinę i kiedyś słuchałem Olka Szustaka, i on tam powiedział, że trzeba się modlić o serce słuchające. I rzeczywiście ja od tamtej pory modlę się o takie serce, które potrafi słuchać. I myślę, że to też był jeden z elementów mojego przygotowania do bycia mężem. I teraz zapraszam.
Bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź. Moi drodzy, my powoli się zbliżamy do końca naszej audycji. Będzie też tak oczywiście, że się łączymy w modlitwie na podsumowanie dnia, czyli tak zwanym komplecie z ojcem Grzegorzem. Natomiast powiem też tak, oprócz tego, że zawsze pozdrawiamy osoby czy tych, których chcemy w jakiś sposób dotknąć naszą modlitwą poprzez wspomnienie na antenie Radia Maryja, to również robimy takie podsumowanie audycji. Dynamika była dzisiaj taka, że ja nawet nie pamiętam, kiedy tak mało utworów mieliśmy w czasie audycji. To tak jakoś wyszło, ale to też jest konsekwencja tego, że bardzo byliście aktywni i rzeczywiście to poszło, tak bym powiedział, dosyć bardzo ciekawie. Sam słuchałem wielu waszych wypowiedzi z zapartym tchem. Natomiast więc mówię tak. Zanim przejdziemy do pozdrowień i komplety, to proszę, tak po parę sekund. Jeżeli chodzi o tworzenie dobrej, dojrzałej rodziny, dojrzałego małżeństwa, co byście zaproponowali jako zasady dla innych? Ja będę pierwszy, który to zaproponuje, mimo że oczywiście nie jestem ani w przygotowaniu, ani w trwaniu, ani w po, ani przed, ale mówię krótko. Uważam, że po prostu jedną z ważnych zasad, żeby relacje międzyludzkie były udane,
to trzeba budować komunikację. Trzeba po prostu rozmawiać. Nie wolno nie rozmawiać. Brak rozmawiania jest grzechem zaniechania, który po prostu, jakby tak powiedzieć, no, powoduje, że więdzą te relacje międzyludzkie. A więc rozmawiajcie. Jak najwięcej rozmawiajcie. Jak najwięcej otwierajcie się. Mówcie, co myślicie, co czujecie, o co wam chodzi. Taką mam propozycję. A wy? Adam, proszę cię bardzo.
Moją propozycją byłoby jeszcze to, żeby nie wychodzić za mąż tylko z wyłącznie poczucia miłości, bo to może być bardzo oszukane przemyślenie. Taka bardziej reakcja chemiczna. Miłość to jest decyzja, którą podejmujemy do końca życia, każdego dnia rano. Niezależnie, czy nam się to podoba, czy nie, podejmujemy taką decyzję zawsze, w każdym momencie i nawet w najgorszej kłótni rano trzeba się obudzić, spojrzeć w lewo, gdzie tam żona śpi i powiedzieć, podjąłem taką decyzję i będę się jej trzymał i będę budować to małżeństwo. Z decyzji, a nie tylko z miłości.
I to jest panią rzecz powiedzieć. Nie, to jest rewelacja. Ale dlaczego mi się to podoba? Bo wiecie co? Mam takie przekonanie, że młodzi ludzie czasami uważają, że małżeństwo to jest tylko taka sielanka, taka uczuciowa euforia, a tu po prostu też trzeba mieć taką miłość dojrzałą, czyli troszeczkę taką suchą, pragmatyczną, ale nie wyrachowaną, tylko płynącą z serca, ale wiedzącą, do jakiego dobra dąży. No przecież to jest piękne. No to jest piękne. No to jest po prostu piękne. Bardzo wam dziękuję za to świadectwo, Agnieszka Adam. Po prostu powiem wam, jesteście dla mnie wysoką półką. Bardzo mi się to podoba. To jest po prostu mega świetne. Tak.
No ja przyznam,
Natalia, a gdzie ty tam jesteś?
Jestem.
No, no, proszę cię, odnieś się do naszych rozmów.
Dobrze, no to... To w takim razie jakby z mojej strony może jeszcze tyle, że jakby ja bym dalej obstawiała za tym takim świadomym. Zachęcam naprawdę młodych ludzi do tego, żeby świadomie wchodzić w małżeństwo, nie?
I jakby, to było piękne, co powiedziałaś. Świadomie wchodzić, świadomie. Tak. Żadnych jakichś takich abstrakcji, tak.
W sensie nie bójmy się naprawdę rozmawiać o rzeczach trudnych. I jakby takim, to ja już wspominałam na tym filmiku wcześniej, tam w telewizji. Jedną z rzeczy, które mogę tak na szybko polecić w praktyce, słuchajcie, naprawdę grubo przemyślcie, przemódlcie przede wszystkim sprawę na przykład kursu przedmałżeńskiego, nie? Bo to jest jakby szalenie ważne. Jeśli ten kurs będzie dobry, to naprawdę mają szansę wybrzmieć właśnie takie fundamenty, takie ważne pytania, które mogą, a wręcz powinny nawet zatrząść fundamentem waszego związku. Bo to naprawdę tylko i wyłącznie jakby na dobre może wam wyjść. I też ostatnia rzecz, którą właśnie chciałabym powiedzieć, to to, że my wchodzimy w małżeństwo, przygotowujemy się jakby z takimi zasobami, jakimi dysponujemy. I tego nie da się przeskoczyć. Każdy z nas je ma inne. Nie wiem, ktoś tam po prostu miał dobrze w domu i tak dalej, to miał skąd ten przykład wynieść, jest mu łatwiej. Chcę tu powiedzieć do osób, które miały lipę w domu, które może miały patologię w domu, jakby, że to jest do odkręcenia, bo my często możemy mieć wtedy takie przeświadczenie, ja po prostu nie będę w stanie stworzyć dobrego małżeństwa. Uwaga, jak Pan Jezus mówi nam, że to jest do odkręcenia. Te zasoby naprawdę można uzupełnić. To będzie tylko zależało jakby od nas, od też ludzi postawionych na drodze, o których ja się nieustannie modlę i Pan Bóg daje tych aniołów.
A Natalia, tak, jesteśmy w tak dużej dynamice, że nie nadążamy. A Adrian, bardzo cię proszę, co chciałeś powiedzieć?
Dwa zdania jeszcze na sam koniec. Ostatnio, moją misją uczenia w szkole, bycia katechetą, za punkt honoru, jeżeli tak mogę powiedzieć, uznałem, że chcę pokazać Boga swoim uczniom, który ich kocha i zachęcam ich do relacji z Bogiem. Może są osoby, słuchacze, którzy no nie mają dużej relacji z Bogiem. Zachęcam do tego, żeby właśnie tę relację nawiązać, ponieważ kiedy ja mam relację z Bogiem, wtedy łatwiej mi jest nawiązywać relację z drugim człowiekiem. Dziękuję.
Adrian, bardzo Ci za to dziękuję, bo Ty podkreśliłeś, że jest relacja osobowa, że po prostu jest ktoś taki jak Bóg, jesteśmy my i że po prostu nawiązujemy relacje. Że to nie jest kwestia, że stoimy jak przed plakatem, pomnikiem, nie wiem, figurą jaką. Tak, Adrian, świetnie, bardzo Ci dzięki. Czy byłeś związany z ewangelizacją Przystanek Jezusa albo innymi formami ewangelizacji?
Działałem przez krótki czas w oazie ewangelizacji. Z Pejotem nie miałem nic wspólnego, natomiast...
Ale to tym świetnie, a wiesz dlaczego Ci powiem? Bo żeby nie, dlaczego Ci mówię, że tym świetnie? Żeby nie było tak, że ktoś mówi, że tylko czują relacje ci, którzy są na ewangelizacji, a ci wszyscy inni to jakby to są gdzieś tam w różnych, jakby tak powiedzieć, konfiguracjach, to nie. To nie, nie ma tak. Pan Bóg jest wszędzie, Bóg jest wielki, Bóg jest piękny. Adrian, dzięki, super. Idziemy dalej. Mateusz, co chcesz powiedzieć na koniec dnia razem z Anią?
Powiem bardzo krótko, co to myślę, że najważniejsze. Szukajmy dobrej woli. Tam, gdzie jest dobra wola, myślę, że problemy nie istnieją, tylko istnieją przede wszystkim rozwiązania.
Agnieszka, też chciała coś powiedzieć.
Chciałam dopowiedzieć jeszcze, bo generalnie każdy z nas, idąc w związek, jaki by to nie był, czy to po prostu chłopak, dziewczyna, czy narzeczeństwo, czy małżeństwo, to każdy z nas ma jakieś wyobrażenie, jak ten związek będzie wyglądał. I często te nasze wyobrażenia mają się nijak do tego, jak to później może wyglądać w małżeństwie, tak? Ja sobie kiedyś wyobrażałam, że mój mąż będzie super wykształcony, będzie mieć taki zawód, znać tyle języków, i tam byłby taką listę, jakąś miałam. Ale to
Aga,
się później okazało.
Powiem Ci taką rzecz. Wybacz mi, ale to jest świetne zdanie, którym zakończmy audycję. Wiesz, dlaczego jest świetne zdanie? Wyobrażałam sobie, że on będzie taki, taki, taki. To o tym, że sobie wyobrażałaś, jest świetne zdanie. Super. A więc sobie powiedzmy tak, że przyjmujmy siebie takimi, jak Pan Bóg nas stworzył i takimi, jakich nas powołał do miłości. To jest rewelacja. Czyli w pewnym sensie pójdźmy w innym kierunku niż tylko nasze wyobrażenia. Czyli krótko mówiąc, jak chcesz Boga rozśmieszyć, to powiedz Mu swoje plany. I tak puentujmy, mam nadzieję, że to jest dobre spuentowanie tej naszej audycji dzisiejszej właśnie w kontekście Nazaretu mojego, czyli tworzenia rodziny, tworzenia małżeństwa, mojego gniazdka, odnoszenia się, mojego budowania środowiska i po prostu budowania kierunku przyszłości siebie, najbliższej osoby i całej rodziny. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za udział w audycji. Myślę sobie, że jeszcze będzie okazja do kontynuowania tych wątków i tematów. Ojcu Grzegorzowi bardzo dziękujemy za to, że nam pozwoli tutaj zaistnieć i współpracować w tej audycji, w tym wydaniu tematu, że tak powiem, rodzinnego naszego, mojego Nazaretu. I pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas kochają, którzy dali nam życie, którzy pozwolili nam tworzyć w przyszłości rodziny, bo nam też pomogli się do tego przygotować, a nawet dziękujemy tym i poświęcamy tych Panu Bogu, którzy potrzebują łaski, miłosierdzia, żeby im się to po prostu udało. Ojcze Grzegorze, dziękujemy.
Bardzo dziękujemy również Majce i młodym, i tym na łączach jeszcze, i tym, którzy telefonowali. Była to audycja Czas Wzrastania.